ale ksiądz profesor nie dał spokoju. Po roku następny raz prosił biskupa Jopa i po 2 latach znowu, no i w końcu uległ biskup Job, pozwol mi pójść, ale pod warunkiem, że w ostatnie 3 dni każdego miesiąca spędzę w seminarium duchownym w Nysie i w Opolu. I tam też przejmę wykłady. To nie było łatwe, tak dalekie jeżdżenia, ale mógłbym stabilnie jednak tam zamieszkać i tam się rozpoczęło moje radosne zagłębianie się w teologię i w filozofię. Wykładałem potem tak zwaną filozofię Boga, teodyceję i te wszystkie traktaty, takie bardzo specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej.
We wspomnieniach innych księży pojawia się taki obraz, że biskup Job był bardzo konsekwentny i bardzo rzadko zmieniał swoje decyzje. Był stanowczy, ale też roztropny w tym, co czynił.
Tak, to jest, on postępował bardzo prawniczo i był stabilny, był stanowczy. Specjalnie on wysłuchał, jeżeli ktoś miał jakąś specjalną sprawę, wysłuchał, ale żeby odstąpić od swojego przekonania, no to trzeba było użyć bardzo specyficznej argumentacji. W stosunku do mnie muszę się przyznać, bo ja już potem z Lublina, tak jak sobie życzę, dojeżdżałem. Te ostatnie 3 dni spędziłem 1 dzień w Opolu, 2 dni w Nysie. Ale gdy ja tutaj przyjeżdżałem, wiedziałem, że na tych ostatnich 2 semestrach w Opolu no nie dzieje się zbyt dobrze. Jakoś nie było takiego pewnego zharmonizowania pomiędzy tymi odpowiedzialnymi za tymi semestrami, za te semestry, no i kierującymi tymi 2 semestrami. I to się troszeczkę tak potęgowało in minus. I mnie to bardzo niepokoiło. I ja wiedziałem, że ksiądz biskup Job nie leci na wskazówki swoich księży. On wysłucha, ale jeżeli zdobył przekonanie, że ma rację, to wtedy nie odstąpił. I ja też znając to, niemniej jednak nie dało mi to spokoju, bo ja odczuwałem, jak przyjeżdżałem co miesiąc, to się coraz to bardziej natężało, a to przecież ostatnie 2 semestry. Ci księża za niecały rok mieli być święceni. No ja się zdobyłem i poszedłem do niego. Ucieszył się, że jestem. Ja mówię, księże biskupie, ja wiem, że to nie jest moja sprawa, ale ja przyjeżdżając z Lublina, ja widzę, że te ostatnie 2 semestry, zamiast być coraz to bardziej scalony i cieszyć się na pracę już swobodną w diecezji naszej opolskiej, to bywa za każdym miesiącem coraz to gorzej. To napięcie rośnie między przełożonymi, między studentami. I dlatego też bym prosił, żeby jednak ksiądz biskup usiłował, bo to są przecież ludzie, którzy za niedługo mają być święceni. Ja wiem, co to znaczy być bezpośrednio święconym, jak człowiek potrzebuje takiego wsparcia, ale już tego wsparcia wyniesionego też ze studiów. On tak mnie to pozytywnie zdziwiło. Mówię, naprawdę, mówi, a ja o tym nie wiedziałem. Serdeczne dzięki, że mi ksiądz o tym powiedział. Tak jest, nie wolno. Przed święceniami to musi być wszystko zgrane, muszą być przygotowani do autentycznej pracy w oparciu o Ewangelię, o radosną nowinę. I dziękuję, nawet mi list napisał. Potem jeszcze raz specjalnie dziękował i zgodnie z moim życzeniem tak się też w pewnym sensie stało. Potem nawet szukając do seminarium w Opolu ojca duchownego, bo mieliśmy wspaniałego ojca, ale on nam wcześniej zmarł. No i ja też miałem na uwadze, żeby był ojciec duchowny też z naszej już diecezji. Już mamy też starszych księży, którzy byli i proboszczami, i wiedzą, na czym ta swoistość pracy duszpasterskiej na Śląsku Opolskim polega. Żeby scalać, żeby nie dzielić, nie preferować, bo wtedy będziemy całość naszej ludności też preferowali i to byłoby tragicznie, jakby Kościół, choć nieświadomie, ale wspierał to ciągłe dzielenie, to słynne divide et impera władz prokomunistycznych. I wybłagałem nawet swojego kandydata, o którym wiedziałem, że on by się na ojca duchownego nadawał. Jeszcze stosunkowo młody, ale już proboszcz, pracował cały czas wśród, choć pochodził z rodziny śląskiej, ale pracował w parafii czysto repatrianckiej i znał to podejście odpowiednie. A ja w czasie wakacji go zastępowałem i dlatego tą parafię bliżej też poznałem. I znowu, po raz drugi oficjalnie, nieproszony, wprosiłem się do księdza biskupa. Tak, serdecznie mnie powitał. No i ja mu też powiedziałem, gdyby tak to było możliwe, bo ten drugi z kolei ojciec, bo ojciec duchowny, który nastał, on był zakonnikiem też, ale on nie miał tego takiego ścisłego powiązania z duszpasterstwem parafialnym. I on, ja mu też to tak opowiadam, o tak mówi, popatrz, tak to jest konieczne, to powinno być. I o dziwo, on mnie nawet pytał, a czy miałby ksiądz kogoś na widoku, który by podołał, bo to jest bardzo trudna funkcja, to jest najtrudniejsza funkcja w seminarium, bo ona rzutuje na całą przyszłość kapłańską i na stan duchowi naszej diecezji. Ja mu powiedziałem, ja wiem, księże biskupie, że nie chciałbym, nie, ja bardzo o to proszę. No i mu powiedziałem, kogo bym widział, że ja tam zastępuję, że on pracuje wśród ludności nieautochtonicznej, ale wśród ludności repatrianckiej, pośród krysowiaków, ich tak wspaniale rozumie. A mówi, miejscową ludność musi zrozumieć, bo on stąd pochodzi. No on nie mówi, proszę zdradzić mi to nazwisko. I ja mu powiedziałem. Ale ja nie wiedziałem, że on już miał zadarcie duszpasterskie z tym proboszczem. To ekspos wyszło. I proszę sobie wyobrazić, że on to zaakceptował. I ustanowił tego ojca duchownego i też mu mocno poruczył, tą, żeby pogłębiał duchowość kapłańską. No i żeby dbał o to scalanie, żeby ta ludność wymieszana miała charakter, to wymieszanie miało charakter pozytywny, wzajemnego ubogacania się i poszerzania, pogłębiania osobowości kapłańskiej. No i bardzo wiele lat ten ojciec duchowny w naszej diecezji pracował i pracował bardzo twórczo.
Wspomnieniami arcybiskupa Alfonsa Nosola kończymy drugą część dzisiejszego wieczornego wspomnienia. Czas na przerwę, wrócimy za chwilę.